Witam Państwa, kłania się Wiesław Pich. Proszę Państwa, zaczynam dzisiejszy dzionek od, dzisiejszą prasówkę od w polityce, bo wczoraj i dzisiaj w tym portalu są, znalazłem dwa artykuły mówiące o relacjach amerykańsko-chińskich. Więc oczywiście obydwa są jak najbardziej ze sobą związane. Tytuł pierwszego z dzisiaj, czyli z 28. Chiny obok Syrii i Korei Północnej na czarnej liście 23 krajów wspierających handel ludźmi. Jak ja to usłyszałem, to znaczy przeczytałem, to myślałem, że z krzesła spadnę. No ale tak jest. I Donald Trump rozważa zajęcie twardszego stanowiska wobec Chin. Dobrze. Cytuję. W dorocznym raporcie na temat handlu ludźmi na świecie, pierwszym tego rodzaju opublikowanym przez administrację Donalda Trumpa, stwierdzono, że Chiny nie podejmują istotnych posunięć, aby położyć kres swojemu udziałowi w przemycie i handlu ludźmi, w tym sprowadzaniu przymusowych pracowników z Korei Północnej. A sekretarz stanu USA Rex Tillerson oświadczył, że dzięki wysyłaniu przymusowych pracowników do Chin i Rosji, Korea Północna otrzymuje setki milionów dolarów. To nie może być dłużej tolerowane, no proszę. I teraz może się zatrzymam. Otóż tak, w jaki sposób tutaj możemy mówić o handlu ludźmi, to ja tego nie rozumiem. No ale ja nie muszę przez wszystkiego rozumieć, prawda? Nie muszę nadążać za administracją pana Trumpa. Natomiast chciałem powiedzieć o rzeczy następującej. Otóż najprawdopodobniej chodzi o to, że koreańskie przedsiębiorstwa jakieś tam wysyłają swoich pracowników do Rosji i ja wszystko mówię o tym, co mi się wydaje, bo przecież nie mam żadnych danych i oni żadnych danych nie podają, ale odnoszę wrażenie, że to jest tak, że przedsiębiorstwa państwa, no bo innych nie ma, wysyłają swoich pracowników do Rosji i do Chin, przede wszystkim do Chin, z wielu powodów, żeby zarobić, a żeby kupować różne rzeczy. No, podejrzewam, że jest to sposób również na ominięcie embarga. No i to oczywiście Amerykańcom się nie podoba, no bo oni uważają, że oni decydują o wszystkim, co się na świecie dzieje. To oni powinni decydować o tym. Więc to oczywiście nie może być tolerowane, jak powiedział pan Tillerson. Ja nie rozumiem, dlaczego Chiny w pewnym momencie nie mogłyby powiedzieć, że nie może być tolerowany taki ton w stosunku do Chin. Tillerson dodał, że amerykańscy konsumenci powinni zdawać sobie sprawę, że kupując chińskie towary wspierają pracę przemysłową i handel ludźmi. Czyli innymi słowy, taka pośredni szantaż. Czyli innymi słowy, amerykańscy konsumenci nie powinni kupować chińskie towary. Bo jakaś tam tysięczna część promila, nie procenta, promila, może być produkowana przez Koreańczyków. Notabene jestem absolutnie pewien, że ci Koreańczycy, którzy pracują w Chinach lub w Rosji, są w niebo wzięci z tego powodu. Ja przypominam sobie podobną sytuację, która miała miejsce z nami, Polakami. Analogiczna historia w czasach PRL-u, kiedy nasi ludzie masowo dziesiątkami tysięcy wyjeżdżali, a to do NRD-owa, a to do Libii, a to do Syrii, a to do Iraku, budować autostrady. W Niemczech pracowali wszędzie, gdzie się tylko dało. Oczywiście z państwowych firm. Jakoś nikt o tym nie przypomina tego, nie porównuje tego. Dlaczego? No jestem pewien dlaczego. No bo przecież mediami w dalszym ciągu rządzi postkomuna. Więc nie wolno takich rzeczy przypominać. I ci ludzie byli bardzo zadowoleni. Oczywiście oprócz tego, że oni zarabiali, to zarabiało państwo, no to jest jasne. Zarabiały ich firmy, to jest oczywiste. Więc jakby jest proceder, czy procedura, bo proceder, bo ja wiem, czy proceder, no po prostu ten sposób załatwiania sprawy był u nas już przerabiany, a ileż to lat temu. Dobrze, to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Raport wspomina też o przymusowej pracy zamieszkujących Chiny mniejszości muzułmańskiej Ujgurów. O, to zdanie mnie zaciekawiło. Bo jak Państwo wiecie, muzułmanie mogą pracować tylko pod przymusem. Inaczej nie pójdą do pracy. Tak ja rozumiem to zdanie. No bo jak państwo chce, żeby człowiek pracował, no to musi zmusić takiego muslima do roboty, bo inaczej ten leń pieprzony po prostu do niej nie pójdzie. To tutaj bym się zgodził, że trzeba muzułmanów, muzułmańskich Ujgurów, a przymuszać do tego innych muzułmanów, nie, chuj na przykład, nie, doskonale sobie dają radę w handlu i wszystko jest okej. Okay. Poza tym większa część Ujgurów również sobie daje radę. Wystarczy przejrzeć w internecie targi w Kaszgarze, no takim centrum jakby stuprocentowym centrum Ujgurów. No to zobaczcie tam, kto tam handluje. Przecież Ujgurzy, nie kto inny. Proszę Państwa, także ja się wcale nie dziwię, że trzeba ich przymuszać, ale to w takim razie to co, nie przymuszać? To oni mają żyć, przepraszam, jak? Na koszt państwa, kradnąc? Nie rozumiem. Proszę Państwa, i to jest jedna, aha, no i oczywiście administracja Trumpa jest zniecierpliwiona bezczynnością Chin wobec wojowniczych zapędów Korei Północnej. Przepraszam najmocniej. Proszę Państwa, to zniecierpliwienie administracji amerykańskiej bezczynnością Chin wobec wojowniczych zapędów Korei Północnej bardzo mi się podoba. Jak Państwo wiecie, Amerykanie zawsze, wszędzie robią wszystko, żeby cudzymi rękami wyciągać gorące kartofle z ogniska. W tym przypadku chcą, żeby tymi, którzy za nich zrobią ich porządek z Koreą Północną, były Chiny. No więc przynajmniej werbalnie Chiny się na to zgadzają, ale jak jest naprawdę, to mam nadzieję, że jest dokładnie odwrotnie. To byłoby to pomyślenia i dla mnie byłoby zupełnie oczywiste, bo w tradycji chińskiej tak jest, że no, mówi się jedno, a robi się drugie. I bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Drugi artykuł z wczoraj, też z polityki, USA zajmie twarde stanowisko wobec Chin. Trump jest frustrowany postawą Pekinu w sprawie Korei Północnej. No ale powiedzmy sobie to ta sprawa Korei to jest jakby drugorzędna w tym przypadku. Pierwszorzędna jest następująca. Cytuję. Trzech rozmówców Reutera powiedział, że prezydent jest coraz bardziej zniecierpliwiony. No tak. Bezczynnością Chin wobec wojowniczych zapędów Korei Północnej oraz dwustronną wymianą handlową. To jest ważne. To drugie jest ważne. O teraz będę mówił o tej drugiej sprawie. A jak Państwo wiecie, w czasie, kiedy panowie się spotkali tam gdzieś tam w jakiejś tam rezydencji, chyba na Florydzie, mówię o Xi, spotkaniu Xi tam, wtedy ustalili, że 100 dni dają sobie na czy tam Trump, no trudno mi sobie wyobrazić, żeby to Trump tak ustawił Xi, no ale powiedzmy sobie, że obydwaj sobie dali 100 dni czasu na to, żeby uregulować sprawy wymiany handlowej. Nie wiem, kiedy mija te 100 dni, ale to pewnie jeszcze chyba nie. W każdym razie, jeśli Trump jest zdenerwowany, a prezydent rozważa, i tutaj cytat, rozważa w związku z tym szereg opcji, w tym nałożenie taryf na import chiński stali. Ta chińska stal już ma podniesione taryfy, więc nie wiem, o co tu chodzi. Jak komentuje Reuters, cytuję, niejasne pozostaje, czy Trump w istocie ma zamiar podjąć jakieś kroki przeciwko Pekinowi. Agencja przypomina, że w kwietniu Trump zrezygnował z wycofania USA z układu NAFTA, mówiąc, że podjął taką decyzję po rozmowach telefonicznych z przywódcami Kanady i Chin, którzy mieli go prosić o podjęcie negocjacji. Rozmówcy Reutera powiedzieli, że w ubiegłym tygodniu Trump wpadł, był na spotkanie wysokiej rangi przedstawicieli Chin z doradcami Białego Domu. Było to pierwsze spotkanie w ramach amerykańsko-chińskiego dialogu bezpieczeństwa i dyplomacji. Sekretarz Tillerson i szef Pentagonu Mattis rozmawiali wtedy w Waszyngtonie z byłym ministrem spraw zagranicznych, radcą rządowym w gabinecie premiera Chin Yangiem Nieczym i szefem sztabu generalnego chińskich sił zbrojnych Fangiem Funqi. Więc tutaj od razu śpieszą dodać, że to zwróciłem uwagę na to. Nie wiem, czy się pokazał ten mój... nie, jest, dobra, jest. Komentarz w polityce, mianowicie napisałem, że pan Yang Jiechi, to też Jiechi, nie jest radcą rządowym w gabinecie premiera. Ten były szef MSZ-u doradza prezydentowi HRL. No właśnie, on jest radcą stanu przy prezydencie. Ale to powiedzmy sobie, to jest dowiązka. Otóż do czego ja zmierzam? Mianowicie no właśnie, chodzi o to, że no może tutaj co Reuters na tym napisze? Zdaniem Reutera takie sygnały z Waszyngtonu pogorszą relacje z Chinami, podreperowane nieco po kwietniowym spotkaniu Trumpa i prezydenta Chin Xi Jinpinga na Florydzie. Podczas kampanii wyborczej, a tam atakowo, no to jest jasne, ale to była kampania wyborcza. No jest właśnie, więc no i jeszcze w Mar-a-Lago, czyli tam na Florydzie, uzgodniono jednak plan działań dotyczący ułatwień wymiany handlowej, o zapowiedziano zacieśnienie współpracy między innymi w ramach amerykańsko-chińskiego dialogu bezpieczeństwa i dyplomacji. Mili Państwo, więc tak, tutaj jakby mamy, teraz już mamy komplet, no bo ta Korea, te Chiny, teraz ta historia z handlem amerykańsko-chińskim. Więc myślę sobie, że tak, że Amerykanie starają się przy pomocy takich ruchów, jak właśnie naciski, przecieki do Reutersa i tak dalej, starają się wywierać właśnie naciski na rząd w Pekinie. To oczywiście niczego nie zmieni. Proszę nie zapomnieć o tym, że dyplomacja chińska ma kilka tysięcy lat, więc dadzą sobie radę. Chłopaki, problem polega na tym, że ten Trump jest dosyć taki impulsywny i on, jeśli wierzyć temu, co o nim mówią, to znaczy między innymi temu powodowi, dla którego zaatakował to syryjskie lotnisko, no to gość jest taki jakby trochę nieustabilizowany emocjonalnie. Znaczy każdy z nas może być nieustabilizowany emocjonalnie, ale my nie jesteśmy prezydentami Stanów Zjednoczonych, prawda? No, to jest pewna różnica. Więc tak, ja no, nie mam praktycznie żadnych danych, bo tutaj mowa jest tylko o tym, że na przykład Tillerson i Mattis z Pentagonu rozmawiali z Jiechim i z szefem sztabu generalnego chińskich sił zbrojnych. No ale o czym rozmawiali? Co było poruszane? Co było tematem rozmowy? No właśnie, no więc jak ja nie wiem nic, no to sorry. Niestety chińska prasa na ten temat nic nie pisze. Chciałem coś znaleźć, ale przynajmniej to, co Tam, gdzie byłem w trzech tytułach, nie widziałem nic, więc podejrzewam, że to będzie tak, że jak panowie wrócą do domu, czyli Yeti i Fango, bo to, ten Fango to jest ten szef armii chińskiej, tak się chyba Fango nazywał. Fango. To może coś więcej będą media chińskie na ten temat pisane, aczkolwiek nie byłbym taki pewien. Są bardzo oszczędni, Chińczycy są bardzo oszczędni w relacjonowaniu tego typu zdarzeń. Już jeśli ktoś puści farbę, to Amerykanie puszczą farbę, no i tam z tamtej strony czegoś będziemy dowiadywali, ale to w oczywisty sposób będzie wszystko zafałszowane. Także, proszę Państwa, zaczyna się trochę gotować pod kapeluszem pana Trumpa. No cóż, ciekawa jest tylko jedna historia z tych wszystkich informacji. Mianowicie, że premierzy Chin i przywódcy Chin i Kanady dzwonili do Trumpa, żeby nie wycofał Stanów Zjednoczonych z układu NAFTA. Państwo wiecie, co to jest układ NAFTA. Tam Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk. Więc to, że Kanady dzwonił, to rozumiem. Ale Chin? Znaczy, to też rozumiem. Niemniej jednak to jest bardzo ciekawa historia. Że przywódca chiński, znaczy w tym przypadku na pewno prezydent, czyli pan Xi, dzwoni do pana prezydenta Trumpa o to, żeby nie wyprowadzał Stanów Zjednoczonych z NAFTY. Ja oczywiście rozumiem dlaczego. No bo tu chodzi o globalny ten wolny handel, o globalizację handlu, która dla Chińczyków jest podstawowa. To jest rzecz podstawowa. Dlatego Xi dzwonił do niego. No tak, ale to dosyć komicznie brzmi, prawda? Tak mi się przynajmniej. Dla mnie brzmi komicznie. Jest zdecydowanie bardziej komicznie niż to, że Chiny obok Syrii i Korei Północnej są na czarnej liście handlu wspierającego krajów, 23 krajów wspierających handel. Nie no, to są jakieś, ta Korea Północna wspierająca handel ludźmi, to jest. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Chciałem, szanowni Państwo, przypomnieć, że handel ludźmi, owszem, miał miejsce w Stanach Zjednoczonych i to Chińczykami, mianowicie żydowscy handlarze przywozili masowo na wschodnie wybrzeże kulisów z Chin, których tam kupowali za drobne pieniądze, i ci kulisi z Chin budowali amerykańską gospodarkę. Między innymi wtedy w drugiej połowie 80. lat w okolicach tej wojny secesyjnej chińscy kulisi budowali koleje wschód-zachód. I oczywiście różne ich odgałęzienia, a skąd ja to wiem? A no bo ja oglądałem westerny z tamtych czasów. Czy Państwo, ja w 50. latach i 60. latach w telewizji polskiej była cała masa najlepszych amerykańskich westernów. Można było zobaczyć wszystkie najlepsze amerykańskie westerny. Ale wtedy jeszcze nie było politycznej poprawności. Wtedy jeszcze na przykład czarni prawie nie występowali, prawie ich nie było, a jeśli już to gdzieś tam gdzieś w trzecim planie jako jakiś robotnik. To co wtedy robili czarni. A Chińczycy też występowali, ale też w czwartym planie. No właśnie jako kulisi na przykład budujący. Właśnie pamiętam, kilka było takich westernów, gdzie pokazywana była właśnie praca chińskich kulisów przy budowie tych kolei. No. I jakoś nikomu to nie przeszkadzało, nie przeszkadza, że Ameryka została zbudowana dzięki pracy niewolniczej w zasadzie. Niewolniczej. Bo im nie płacono. Niewolniczej pracy tychże chińskich kulisów. Właśnie stąd zresztą, bo to wielokrotnie powtarzam, stąd się wzięła tak wielka populacja w tamtych czasach już, przełom XIX-XX wieku, populacja Chińczyków, stąd się wzięła Chinatown. Dobrze. Na razie dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.